chciałbym pomówić o tym, o czym wspomniał właśnie Asaf w psalmie, czyli o szczęściu niepobożnych. Ostatnio byliśmy w Toruniu, więc jak to jest, że taki na przykład Rydzyk Tadeusz szerzy po naszej ziemi kult maryjny, 80 lat już żyje i piorun w niego nie trafił. I sobie chodzi i nic mu nie jest. Jak to jest, że regularnie zdradzający swoje narody politycy żyją sobie jak gdyby nigdy nic, w najlepsze i można odnieść wrażenie, że nic złego im się nie dzieje? Jak to jest, że ludzie łamiący przymierza, zdradzający żony, a czasem nawet i mordercy, bywają w dobrym zdrowiu, a niekiedy nawet i pławią się w bogactwach? A my musimy nosić swój krzyż, mamy czasami pod górę i nie zawsze nam się układa tak, jakbyśmy chcieli. No gdzie tu jest sprawiedliwość? Może przyjść takie pytanie. No i oczywistą jest rzeczą, że nie wszystko z wierzchu widać, że pewne rzeczy z wierzchu sprawiają tylko pozór tego, czym są. No niemniej jednak problem tej niesprawiedliwości, której tutaj doświadczamy na świecie, jest prawdziwy i zauważył go nie tylko Asaf, ale myślę, że i wielu z nas. I Biblia też opisuje wiele niesprawiedliwości, które się wydarzyły. Jak wspomnimy na Józefa, który był wtedy jeszcze 11. synem Izraela, bo 12. przyszedł później, co jest taką fajną paralelą do 12 apostoła, który też przyszedł później i był akurat z pokolenia Beniamina. Ale wracając do Józefa, troszeczkę się nie dogadywał ze swoimi braćmi, więc ci sprzedali go w niewolę. Ciężko chyba tu mówić o sprawiedliwości. Moim zdaniem lekko przeholowali, ale na tym nieszczęścia Józefa się nie skończyły, bo on, będąc w tej niewoli, starał się jako ten sługa spisać jak najlepiej i szło mu nieźle, pan jego był z niego zadowolony. No niestety żona Potyfara, czyli jego pana, miała na Józefa inny pomysł i chciała z nim popełnić cudzołóstwo. Tak bardzo tego pragnęła, że pewnego razu złapała go za jego szatę i powiedziała: śpij ze mną. Na co Józef zrobił jedyną rozsądną rzecz, jaką można było zrobić, czyli wyrwał się i uciekł, zostawiając tą szatę za sobą. Ale tę historię żona Potyfara opowiedziała potem wszystkim inaczej, że oto Józef przyszedł, żeby z nią spać, a jak ona zaczęła krzyczeć, no to on uciekł i tylko ta szata po nim została, w wyniku czego Józef trafił do więzienia. Za niewinność, za w zasadzie zrobienie wszystkiego jak należy, nie można wskazać, że zrobił coś złego, a w sumie to był w niewoli i w więzieniu 13 lat. I można może powiedzieć, że to, że potem został największym człowiekiem w Egipcie, zaraz po Faraonie, to jest jakiś dobry koniec tej historii. Acz nie sądzę, żeby ten tytuł zwrócił mu matkę, którą stracił, gdy był w tej niewoli. W każdym razie mamy jeszcze lepsze przykłady w piśmie. Zwróćmy uwagę na Jana Chrzciciela. On nie miał takiego radosnego końca jak Józef, czy nawet Job, który też przechodził przez różne trudności. Jan Chrzciciel był wielkim prorokiem. Jezus powiedział nawet więcej niż prorokiem. A los spotkał go taki, że zamknięty w więzieniu został ścięty na życzenie jakiejś nic nieznaczącej niewiastki. Bo to córka Herodiady zażyczyła sobie na talerzu głowę Jana Chrzciciela i dostała ją. No nie jest to chwalebny koniec. Najsłynniejszy przykład, no sam nasz Pan Jezus Chrystus uniżył się dla nas, przyszedł na ziemię, głosząc Słowo Boże, uzdrawiając chorych, otwierając oczy ślepych, sprawiając, że głusi słyszeli, wyganiając demony, wskrzeszając umarłych i ludzie tak mu się odwdzięczyli, że go ukrzyżowali. Być może niektórzy z was mieli okazję doświadczyć takiej przyjemności, jak to jest, kiedy się dla kogoś poświęci i dostanie się za to nóż wbity w plecy, ale myślę, że to jest tylko namiastką tego, jak to jest zostać przybitym do krzyża przez tych, których grzech przyszło się zgładzić. I taki mamy przykład sprawiedliwości, która zachodzi na tym świecie. Mamy jeszcze przykład Szczepana. Otwórzmy może Dzieje Apostolskie, kto chce to śledzić, w rozdziale 7, który no, też był mężem pełnym Ducha Świętego, mądrości, mający dobre świadectwo, nie tylko takie, jak teraz się rozdaje z czerwonym lub bez czerwonego paska, ale takie świadectwo od ludzi, które coś znaczy. I w rozdziale 7 od wersetu 48 możemy przeczytać końcówkę mowy, którą czynił do Żydów i czym ta mowa poskutkowała. Ale On Najwyższy nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. Jako prorok mówi: niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, albo które jest miejsce odpocznienia mego? Izali ręka moja tego wszystkiego nie uczyniła, ludzie twardego karku i nieobrzezanego serca i uszów. Wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jako ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi i nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu tego sprawiedliwego, któregoście się wy teraz stali zdrajcami i mordercami? Którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie anielskie, a nie strzegliście go? Wtedy słuchając tego, pukali się w sercach swych i zgrzytali nań zębami, a on, będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. A oni, krzyknąwszy głosem wielkim, zatulili uszy swoje i rzucili się nań jednomyślnie, a wypchnąwszy go z miasta, kamionowali. A świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, którego zwano Saul, i kamionowali Szczepana, modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekszy, zasnął. Taki los spotyka na tym świecie ludzi sprawiedliwych, co no jak najbardziej może człowieka zasmucić, ale błogosławieni, którzy się smucą, a bowiem pocieszeni będą. I my bardziej na to pocieszenie, na to, co czeka nas w przyszłości, powinniśmy baczyć, niż na to, czego doświadczamy teraz. Bo tendencja na to, żeby skupiać się na tym, w czym jest się teraz, jest bardzo duża. Ale nam niezbędne jest wyglądanie w przyszłość. Bo dzieje Szczepana, dzień, w którym został uchwalony, to nie jest jego koniec. Tak samo dzień, w którym Jan Chrzciciel został ścięty, nie był jego dniem ostatnim. Bo kogóż zobaczymy w Królestwie Bożym wśród wielkich, jeśli nie ich właśnie? I nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, który umarł za nasze grzechy według Pism, został pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism, czeka życie wieczne w Królestwie Niebieskim, w chwale. To jest to, czego powinniśmy wyglądać. To jest to, na co powinniśmy zwrócić swój wzrok, a nie na nieszczęścia, które nas tutaj spotykają, no bo czymże jest żywot nasz? Jak mówi Jakub, para zaiste jest, która się na mały czas pokazuje, a potem niszczeje. Cóż to jest wobec wieczności, jak mawiają niektórzy? No to jest naprawdę, nie ma za bardzo o czym mówić, a zdolność teraźniejszych problemów do przysłaniania nam i tych błogosławieństw, które mieliśmy wcześniej, i tego, co będzie, no jest ogromna. No to jest jakby naturalne, żyjemy tu i teraz, więc no czujemy to, co się nam przytrafia teraz, ale o tym, co Bóg dla nas zrobił w przeszłości, zapomnieć jest bardzo łatwo, kiedy przydarzy się coś niemiłego, a jak się potem na to spojrzy z perspektywy czasu, no to człowiek zauważa, jak no niepotrzebnie lamentował, jak nie do końca mądre było to nadmierne przejmowanie się rzeczami różnymi. Ja pamiętam, swego czasu usłyszałem w wiadomościach taką no, smutną historię, jak jakiś oto nastolatek odebrał sobie życie, bo jakaś dziewczyna go odepchła, nie chciała go. I on w związku z tym postanowił ze sobą skończyć. No i rozumiemy, dla młodego człowieka to jest największa tragedia, nic gorszego się stać nie może. Ale no, dla nas, którzy chodzimy po tej ziemi już troszeczkę więcej, no to kiwamy na to głowami, no, rozumiejąc, że no, po pierwsze to zdarzą ci się w życiu poważniejsze problemy, a no, po drugie to nie jest rzecz, nad którą, która przesądzi o twoim szczęściu i na którą trzeba by tyle rozpaczać. I ja myślę, że my przejmujący się nadmiernie rzeczami, które nam się przytrafiają tutaj, no to możemy właśnie sobie pomyśleć coś o nastolatku, który ledwie zaczął, nie zdążył swego życia nawet zacząć, a już postanowił je z najgłupszego powodu z możliwych chyba zakończyć, bez sensu. W tym wszystkim zwróćmy się może do listu do pierwszego do Koryntian, do rozdziału 10 od wersetu 11. Pierwszy list do Koryntian 10:11. Bo musimy mieć świadomość, że w różne pokusy wpadać będziemy. Tutaj chodząc po tej ziemi będziemy się mierzyć z różnymi trudnościami i warto jest pamiętać na to, co napisał nam tutaj apostoł Paweł. Jak czytamy od wersetu 11, a te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. A tak, kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. To znaczy, że każda pokusa, która by na nas przypadła, będzie taką, którą będziemy w stanie znieść. Jak komuś się wydaje, że to już jest tak ciężko, że to już jest koniec, to nieprawda. Jeżeli Bóg pozwolił jakiejś pokusie przyjść na nas, to znaczy, że mamy z niej sposób wyjścia. No ale co się stanie, jak mimo tego, że miałem sposób wyjścia, to go nie znalazłem i upadłem? Bo choć siedemkroć upada sprawiedliwy, przecież zaś powstaje, ale niepobożni wpadną w nieszczęście. Choćby się człowiek sprawiedliwy przewrócił 7 razy, zadaniem jego jest powstać i iść dalej. To życie może nas nie rozpieszczać, może być ciężkie i noszenie tego krzyża, no, dla każdego jest różne, może być cięższe lub lżejsze, ale choćby było tak, że całe nasze życie będzie usłane tylko samymi trudnościami, tylko samymi przeciwnościami. Wszystko będzie co najgorsze i w zasadzie nie będziemy widzieć żadnego powodu do tego, żebyśmy my jeszcze po tej ziemi chodzili. To skoro jeszcze tu jesteśmy, to być może Bóg jakiś powód w tym, żebyśmy my tu chodzili, widzi. I dopóki On nas z tego świata nie zdejmie, to my się sami nie powinniśmy próbować z Niego odmeldowywać. Ale polegać na Bogu i choćbyśmy jednym ostatnim czynem swoim mogli oddać chwałę Bogu, to warto jest na ten jeden dzień i na tą jedną chwilę czekać. I nie baczyć na to, że nam jest ciężko, a niepobożnym jest lekko i im się dobrze układa, bo jak powiedział apostoł Piotr, umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. I nie możemy też polegać tylko na sobie, że ja się nie dam złamać żadnej pokusie, bo ja jestem taki twardziel, że na mnie nie ma mocnych. No jak ktoś tak myśli, no to właśnie nie myśli, jak myśli, że stoi, to właśnie zaraz się przewróci. Ale jeżeli będziemy polegać na Bogu, mając świadomość, że to Bóg umie pobożnych z pokuszenia wyrywać, na Nim będziemy polegać, to wtedy mamy szansę dużo większą powodzenia. Natomiast ci niesprawiedliwi, na których baczyć nie powinniśmy, ich Bóg trzyma na sąd. Oni sobie grabią po to, żeby wyrok ich był dopełniony. I w kontekście wieczności, to, że oni tutaj teraz przez chwilę mogą sobie poużywać jakichś przyjemności, no to niech żyją jak najlepiej, bo to jest ich najlepsza chwila, potem już ich nic dobrego nie czeka. Dlatego też, jak czytamy w objawieniu Jana, kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. A kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Także apostoł w objawieniu Jana zwrócił nam uwagę na to, że my nie zmienimy tutaj stanu rzeczy, że ci niezbożni będą, no i niech oni się jeszcze bardziej plugawią, a kto jest święty, to niech się jeszcze bardziej uświęca. Także my się skupmy na tym, żeby się podobać Bogu, a co będą robić niezbożnicy i jak im się będzie powodzić, to możemy mieć pełną świadomość, że w tym Bóg ich osądzi. Ale pojawia się mimo wszystko zawsze w ucisku taki problem, jak spada na nas coś ciężkiego, to no dlaczego na mnie to spada? No bo ja bym jednak nie chciał mieć trudności, każdy by chciał mieć łatwo, lekko i przyjemnie, no bo któż by nie chciał? No, po to się spodziewamy Królestwa Bożego, żeby tam właśnie już ta każda łza była otarta i tych wszystkich trudności nie mieć. I na niektórych spadają rzeczy tak ciężkie, że mi się one w głowie nie mieszczą, a oni je znoszą. Dlaczego oni dostali takie ciężkie rzeczy, a inni nie? No oni dostali tak ciężki ciężar, bo widocznie są w stanie go znieść. A po co to jest? To mówi nam list do Rzymian 8:28. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. I my tego nie widzimy, jaki jest cel czegoś, co nam się przytrafia, ale tym się Bóg różni od nas, że On ten cel doskonale zna. I to, na co pozwala, aby nam się przytrafiło, to jeżeli my miłujemy Jego, mamy tutaj powiedziane, że to wszystko dopomaga ku dobremu. I tu potrzebna jest nam wiara w rzeczy, których nie widzimy. Bo z tego, co widzimy, to jest nasz ucisk, nasze nieszczęście. A z tego, co nie widzimy, to jest to dobre, co ma z tego przyjść, którego możemy nie rozumieć, jak może jeszcze z czegoś złego przyjść coś dobrego. Ale Bóg o tym wie i my musimy Mu ufać, że to, co On powiedział, się wypełni, a nie, że to, co my widzimy, jest stworzone na nasze zniszczenie. Jest na przykład taki znany przykład, no, budzący różne emocje. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale jest opisane, że a mimo idąc ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, któż zgrzeszył, ten czy rodzice jego, iż się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Ja ci muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest. Przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. No bo my możemy spojrzeć na człowieka, który się narodził ślepym, jako na wielką niesprawiedliwość. Cóż on zawinił, że się ślepym narodził i że nie ma tego wzroku, który mają wszyscy, wielu niegodziwców wzrok ma, może się nim cieszyć, a on nie. Po co to się stało, dlaczego? Stało się to po to, aby się objawiły na nim sprawy Boże. A sprawiedliwość to będzie na sądzie ostatecznym, nie tu teraz, w tej chwili. Do tego jest nam potrzebna wiara, żeby wyglądać w przyszłość i tej sprawiedliwości się spodziewać. Możemy otworzyć list Jakuba w 1 rozdziale i od wersetu 2 przeczytać jedną z też bardzo nieintuicyjnych rzeczy, która... No, której taki po ludzku rozsądny człowiek by chyba nie powiedział. Jak czytamy od wersetu 2 w 1 rozdziale: za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. No, któż normalny by się z tego cieszył? Ale to jest przykazanie z Pisma Świętego. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczym nie schodziło. A jeśli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa. Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby co miał wziąć od Pana. Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich. Zwróćmy się do listu do Efezów, do rozdziału 6. Przytoczę jeszcze słowa Jezusa, które Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina jej, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia. Dla radości, iż się człowiek na świat narodził. I wy teraz smutek macie, ale zaś się ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. I my, będąc tutaj w tym uciśnieniu, możemy mieć radość, której się od nas odjąć nie da, pod warunkiem, że będzie ona miała właściwą podstawę. Bo jak czytamy też w Dziejach Apostolskich przygodę apostołów, gdy zawołali ich kapłani, to za to, że głosili Chrystusa, z czym kapłani mieli problem, jak czytamy, a zawoławszy apostołów i ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowym i wypuścili je. A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi, odnosząc zelżywość dla imienia Jezusowego. I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. I to jest właściwe nastawienie. Jeżeli staliśmy się godnymi, by cierpieć dla Chrystusa, to jest powód do radości. Przeciętny człowiek z tego, że jakieś cierpienie na niego przyszło, może by się nie cieszył, ale jeżeli mamy przed oczami Królestwo Boże i zapłatę za to nasze cierpienie tutaj, zapłatę, która jest wieczna, w porównaniu do tego, co tutaj przechodzimy przez chwilę, to faktycznie wypadałoby się radować, no bo czym się smucić? W kontekście wieczności to nasze życie tutaj i te nasze przejścia są naprawdę niewiele wartym drobiazgiem. Jak czytamy w liście do Efezów o zbroi Bożej, a przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy ostać się. Stójcie wtedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblepszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zgasić. Przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, który jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i około tego czując, ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. I tu chciałbym podkreślić tę tarczę wiary, jak ona jest ważna, byśmy mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zgasić. Bo diabeł może się nas imać tu i teraz. On nam może coś w tej chwili zaszkodzić. W tej chwili, która minie, na której nie powinniśmy się skupiać. I wiara jest nam potrzebna do tego, by nie skupiać się na tym, co mamy teraz, ale na tym, co nas czeka. Na tym, że pamiętać, że te błogosławieństwa, wszystkie, które mieliśmy do tej pory i te, które wciąż mamy nawet w utrapieniach, pochodzą od Boga, że to On nas podtrzymuje, że jeżeli coś mamy, to nie dzięki sobie, że jesteśmy tacy świetni, ale dzięki Bogu i temu, że czeka nas wielka zapłata w niebiesie. A nawet jeżeli niewielka, no to, że będziemy w Królestwie Niebieskim ze wszystkimi świętymi, tymi, którzy podobali się Bogu, jak to ładnie mawiają niektórzy. To jest wielka radość zasiąść, móc porozmawiać z Janem Chrzcicielem, ze Szczepanem, z Abrahamem, z Izakiem, z Dawidem, z Salomonem, z innymi ludźmi, o których w ogóle nie słyszeliśmy, a którzy głosili Ewangelię w Polsce 100 lat temu, 200 lat temu, bo byli tacy. My o nich za nich nie wiemy, ale gdy będziemy w Królestwie Bożym, ich poznamy. To jest wiara, którą możemy zgasić wszelkie ogniste pociski złego. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków 11 od 24 wersetu, wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej, raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz, za większe pokładając bogactwo nad skarby egipskie, urąganie Chrystusowe, bo się oglądał na odpłatę. I na to też my oglądać się winniśmy. Pamiętając też, że to nie jest tak, jak no, mawiają jednak niektórzy, że jeżeli uwierzysz, to będziesz już zawsze zdrowy, piękny i bogaty i nic złego ci się nie stanie. Bo oczywiście będę zdrowy i będę miał proste zęby, ale w Królestwie Niebieskim. Nie teraz, nie tu i teraz. Przez ten moment trzeba jeszcze przejść. I jak spojrzymy na życie takiego apostoła Pawła, możemy otworzyć sobie na przykład drugi list do Koryntian w rozdziale 11. Drugi list do Koryntian, rozdział 11. A propos tego, że jak uwierzysz, jak mawiają niektórzy zielonoświątkowcy, to będziesz już zawsze zdrowy, to w rozdziale 12 Paweł powiedział: dlatego trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie, to jest ten bodziec w ciele, który dostał, ale mi rzekł: dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywała się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, wtedy jest mocny. A jak opisywał rzeczy, przez które przechodził w rozdziale 11 od wersetu 25, to tak czytamy. Trzykrociem był bity rózgami, razem był kamienowany, trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej, w drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu często, w głodzie i w pragnieniu, w postach często, w zimnie i w nagości. Cieleśnie nie jest to coś do pozazdroszczenia. Ale jak powiedział w pierwszym liście do Koryntów 15:19, bo jeśli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi. Bo nasza nadzieja nie jest tu w tym, co się dzieje tu i teraz, ale w Królestwie Bożym. Dlatego skierujmy nasz wzrok na Królestwo Boże, a we wszystkich trudnościach pamiętajmy na słowa Chrystusa. Oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.